ma mówić o Słowie Bożym. I sobie tak patrzyłem na to moje Pismo Święte. To takie. Ale tak sobie pomyślałem, że przynajmniej 25 lat już jest, kiedy to Pismo Święte sobie kupiłem. Wtedy jeszcze musiałem napisać do Częstochowy. Jacyś to byli wolni chrześcijanie, bo nie można było wtedy kupić Pisma Świętego. No i gdzieś się zaczynała moja przygoda z Pismem Świętym, ze Słowem Pana Boga. I trochę z tej przygody także z doświadczenia Marii Czelesty, bo to jest nasze wspólne. Chciałbym się podzielić i już bardzo Wam dziękuję za życzliwą uwagę. I bardzo Was ją proszę. To znaczy, starałem się zrobić tak, jak potrafię. To znaczy tak. Myślę, że kiedy mam mówić o Słowie Bożym w życiu Marii Czelesty, to najpierw chcę powiedzieć tak, takim trochę tytułem wstępu, że także, gdy chodzi o Słowo Boże, umiejętność słuchania Słowa Bożego, przyjmowania Go, żeby żyć tym Słowem Bożym, to ona jest też i może być dla nas przewodniczką. Przewodniczką. Dlatego, że tajemnica Słowa Bożego będzie jedną z tajemnic i możliwości, którą dał nam Pan Bóg, żeby się z Nim spotkać tu na ziemi. Tak? Ja nie mam wątpliwości, że Maria Czelesty, kiedy pisze i swoje reguły, i swoje konstytucje, to przede wszystkim myśli o siostrach. Tak? Przede wszystkim myśli o siostrach, ale nie mam wątpliwości, że też przez siostry i o nas i coś z tego doświadczenia chce nam przekazać. Ale dla niej istotą tego wszystkiego jest spotkanie, żeby spotkać się z Panem Bogiem, a ja bym chciał też mocno to podkreślić. Nawiązując do ostatniego tematu, z Panem Bogiem, który zechciał być blisko człowieka i przyjść do człowieka w Jezusie. I to jest tajemnica chrześcijaństwa. Z Bogiem, który ze względu na to, że chce być blisko człowieka, przychodzi w Jezusie i to zobaczymy jeszcze na jednym z tekstów dzisiaj. A zatem ona sama robiła wszystko, żeby spotkać się z Bogiem i tego Boga odkryła w Jezusie Chrystusie. I przez to mogła być i stała się też przewodniczką dla innych. Jej całym pragnieniem było, żeby potem przez całe życie żyć w bliskości Boga, to znaczy w towarzystwie Pana Jezusa. I takie trzy bardzo ważne momenty, których uczy Kościół, ale które ona też odkryła, momenty obecności Pana Boga tu na ziemi dla niej, no to przede wszystkim Eucharystia. Na półce w pokoju odkryłem taką rzecz, rekolekcję jednego redemptorysty, który ten aspekt w duchowości Marii Czelesty odkrył, jakoś przygotował rekolekcję. XVIII-wieczna mistyczka Eucharystii, tak? Odkryła ten bardzo mocno i my zaraz po tym spotkaniu pójdziemy też, żeby spotkać się z Jezusem obecnym w Eucharystii. To tutaj obecność Jezusa w Eucharystii. W duchowości Marii Czelesty, w życiu potem w sióstr redemptorystek. Druga rzecz, no niezwykła, kiedy weźmie się napisane reguły w XVIII wieku, to pierwsza reguła Marii Czelesty, miłość wzajemna, z której rodzi się obecność Pana Jezusa tutaj. Obecność Pana Jezusa, to niezwykłe, to, że nie w pojedynkę, ale razem jako wspólnota, żyjąc przykazaniem Jezusa, mamy możliwość doświadczać innej, tajemniczej, ale rzeczywistej obecności Pana Boga, który żyje we wspólnocie, która żyje Jego przekazaniem miłości wzajemnej. I to znajduje swój wyraz w pierwszej regule. Rozpoczyna reguły dla redemptorystek od tej właśnie obecności też Pana Boga. No i ta trzecia rzecz i trzecia tajemnica obecności Pana Boga ukryta w skarbach Kościoła to jest Słowo Boże. Słowo Boże. I wiecie, drodzy, chyba trzeba byłoby podkreślić taką rzecz, że ona jest założycielką zakonów w XVIII wieku. A XVIII wiek był nieprzychylny czytaniu Słowa Bożego. Ze względu na różne herezje. To też chcemy zobaczyć z tego względu, tak? Ze względu na różne herezje i raczej w tym czasie, kiedy ona zakłada zakon i kiedy ona ma swoje doświadczenie spotkania z Panem Bogiem w Słowie, to Kościół jest bardzo ostrożny. I tak wyczytałem, że święty skądinąd w swoim stylu życia biskup Falkoja, tam gdzie powstaje potem skala zakonu redemptorysty, to dla kandydatek podpowiada, że jak chcecie wstąpić do klasztoru, to weźcie ze sobą, weźcie ze sobą niektóre dzieła świętego Franciszka Salezego, zaraz będziemy wspominać go w tym tygodniu, niektóre szczerze świętych, ale ani słowem, żebyście wzięły Pismo Święte ze sobą. Dlatego, że raczej nie zalecano czytania Pisma Świętego, tak? I widzimy, że ona odkrywa Pismo Święte i będzie ta osiemnastowieczna zakonodawczyni, będzie robić jedną rzecz, uczyć stylu życia Jezusa, czytając Ewangelię i potem wprowadzając siostry w Słowo Boże. I to chciałbym podkreślić. Bo my dzisiaj z naszej perspektywy to możemy do nic szczególnego. Bardzo szczególne na ten czas. Bardzo szczególne. Tak? I więc ja bym chciał to Słowo Pana Boga zobaczyć, jak to zobaczyłem. Przede wszystkim pierwsza rzecz, taki pierwszy krok, żeby dojść do doświadczenia też Marii Czelesty, to chciałbym powiedzieć o czterech rzeczach, które dotyczą Słowa Bożego i o nich przypomnieć. Pierwsza rzecz, że Słowo Boże, tak sobie to kiedyś uświadomiłem, kiedy zacząłem to czytać, to najpierw czytałem Słowo Boże, żeby poznać, tak? No, żeby trochę nauczyć się, kto to był Dawid, kto to był Salomon, tak? Żeby zrozumieć, poznać, tak? Żeby dowiedzieć się, o tak, dowiedzieć się pewnej historii, też poznać historię Pana Jezusa, apostołów, żeby dowiedzieć się. I trochę czasu minęło, żebym zrozumiał, że to chodzi o coś więcej niż tylko. To jest bardzo ważna rzecz. Trzeba się najpierw dowiedzieć. Ale chodzi o coś więcej, że Słowo Boże to nie jest tylko źródło informacji o tym, że Pan Bóg działał w historii Izraela, że Pan Bóg przyszedł w Jezusie, że działał w apostołach, ale zrozumiałem, to Kościół mnie tego nauczył, że Słowo Boże, jeżeli zacznie się nim żyć, to jest bardzo aktualne. I pierwsza rzecz, że Słowo Boże to jest miejsce, w którym Bóg do nas mówi. Mówi. I kiedy Pan Bóg rozpoczął mówić do ludzi w historii Izraela, to najpierw mówi Izraelitom, słuchaj Izraelu. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg, jeżeli wzywa nas do słuchania, to znaczy, że chce do nas mówić. Że Bóg do nas mówi. Że zaczął do nich mówić. I to jest ta pierwsza rzecz. Że Bóg mówi. Mówił do Izraelitów, ale nie przestał mówić. Mówi do nas dzisiaj. Swoim słowem. Druga rzecz. Może tutaj jeszcze, że mówi do nas, to znaczy, że jest ktoś, o tak jeszcze bym to podkreślił, kto w każdej sytuacji naszego życia chce do nas mówić, to znaczy z nami rozmawiać. My mamy czasami gorzkie doświadczenie ludzkie, które przenosimy na doświadczenie z Panem Bogiem. Jakie mamy gorzkie doświadczenie? Że nam nie jeden raz zdarzyło się, że ktoś z nami nie chce rozmawiać. Tak. Że ktoś z nami nie chce rozmawiać, że ktoś milczy, aby zamanifestować, że nie chce z nami kontaktu, dlatego do nas nie mówi. Tak. Natomiast tego ludzkiego, trudnego doświadczenia nie wolno nam przełożyć na Pana Boga, czasami przenosimy. Pan Bóg do nas mówi, Pan Bóg zawsze chce z nami rozmawiać. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeżeli Pan Bóg do nas mówi, to zawsze mówi do nas z miłością. I tu musimy się nawracać w tym myśleniu, że no tak, tak mamy czasami. Ponieważ ja nie jestem taki całkiem okej, no to ja najpierw muszę być idealny, to nie może być stajenka, żeby Pan Bóg do mnie mówił i to wprost, tak? Nie, to tak nie jest. Czy to jest stajenka, czy nie jest stajenka, historia biblijna pokazuje, Pan Bóg mówi i mówi z miłością. Tak? Niezależnie od kondycji mojego serca. Trzecia rzecz, kiedy mówi do nas, bo zależy mu na nas, kiedy mówi z miłością, z troską o nas, niezależnie od kondycji naszego serca i stylu życia, mówi także osobiście. To znaczy nie tylko powiedział do Izraela, nie tylko mówił do uczniów dzisiejszej Ewangelii, ale ja jestem ważny dla Pana Boga. I on także w tym słowie, może jedno doświadczenie za chwilę opowiem, w tym słowie mówi do mnie osobiście, bo ja jestem dla niego ważny. Ty jesteś dla niego ważny. I patrzcie, pamiętacie ten drugi opis stworzenia człowieka. On dużo mówi. Ten opis, kiedy Pan Bóg przedstawiony jest przez biblijnego autora jako garncarz. Tak? Tu nie ma seryjnej produkcji. Nie? Pan Bóg mu to wymyślił. Seryjna produkcja, tutaj trzeba ładne garnuszki, tak? Każdego osobiście. Każdego osobiście. To znaczy, Pan Bóg ubrudził sobie, chciał sobie ubrudzić ręce gliną, żeby mnie i ciebie stworzyć, tak? To znaczy, żeby swoją miłość, uczucie, żeby dotknąć mnie tym wszystkim, tak? Nie ma seryjności. I żeby osobiście we mnie tknąć swoje życie, czyli co czyni przez swoje słowo. Czyli Pan Bóg mówi, mówi, to jest ważna rzecz, mówi z miłością, mówi osobiście też do mnie i mówi w danej chwili, to znaczy na każdą moją sytuację życiową. Tak? W obecnej sytuacji życiowej mówi do mnie. Przykład. Niedawny. Tak jakoś od dłuższego czasu, także przez spotkania rekolekcyjne, zajmowałem się gdzieś tematem ja i Jezus, ja i Bóg Ojciec, tak? I w większości ludzi, ja także, mam piękną relację z Jezusem, tak? Przez historię życia może trochę trudniej mi jest mieć relację z Bogiem Ojcem, tak? Co tu zrobić? Chciałbym mieć przepiękną relację z Panem Bogiem. Z Jezusem to jest takie piękne, z Panem Bogiem to takie trochę trudne, nie? I kiedy się tak jakoś tam zmagam, z tym zmagam, czytam Słowo Boże i u Jana wyczytuję. U Jana wyczytuję. 1 Jan 1, 2, 23. Słowo Boże do mnie. Do mnie. 1 Jana. Pewnie znajdę to. 2, 23. Każdy, kto nie uznaje syna, nie ma też ojca, ale uwaga, kto zaś uznaje syna, ten ma i ojca. Ja mówię tak, ja mam przepiękną relację z Jezusem. Ja pragnę mieć piękną relację z ojcem. Słowo Boże mówi, chłopie, a czego ty szukasz? Czego ty szukasz? Jeżeli masz piękną relację z Jezusem, to Kościół, tajemnica Trójcy Świętej, masz piękną relację z ojcem. Przestań się martwić, tak? I uciesz. Słowo Boże. Słowo Boże. Ale oczywiście Pan Bóg mówi na różny sposób. To znaczy, może mówić przez drugiego człowieka. I mówi czasami przez drugiego człowieka, nie zawsze tego, którego kochamy i cenimy. Czasami mówi przez człowieka, którego nie lubimy. I tutaj może w domu by zawarto zobaczyć doświadczenie króla Dawida z drugiej księgi królewskiej, kiedy kamieniami Dawida rzucają. W króla. Takie doświadczenie ma król Dawid. I słudzy Dawida oburzeni tym, mówią, mamy sposób, żeby uciszyć tego. A król Dawid mówi, nie. Nie. Widocznie te bluźniercze słowa pod moim adresem chce Pan Bóg. Zostawił to też. Dawid pokazał, że Bóg też przez złych ludzi coś do nas może powiedzieć. Pan Bóg mówi do nas, mamy to doświadczenie przez trudne sytuacje, czasami niezręczne, życiowe, ale z pewnością możemy o jednej rzeczy powiedzieć, że mówi do nas przez słowo, bo nie zawsze potrafimy odczytać to, co mówi do nas przez drugiego człowieka. Niełatwe jest odczytać, co Pan Bóg mówi przez sytuację. Czasami nam się to udaje, ale na pewno mówi do nas przez Słowo Boże. I jest taka rzecz, którą podarował Kościołowi Benedykt XVI, to znaczy adhortację apostolską w minionym 2010 roku o Słowie Bożym i tam jedno zdanie z tego. Kościół ma za fundament Słowo Boże. Rodzi się z niego i nim żyje. Lud Boży przez kolejne stulecia swoich dziejów na nim, Słowie Bożym, zawsze znajdował swoją siłę i również dzisiaj wspólnota kościelna, mówi Ojciec Święty, wzrasta przez słuchanie, celebrację i studium Słowa Bożego. Słuchanie, celebrację i studium Słowa Bożego. Pan Bóg do nas mówi nieustannie, z miłością, osobiście, na konkretną sytuację życia w Słowie. Druga rzecz. Tam zostawiłem Wam, drodzy, kartki, jakbyście mogli po nie na chwilę sięgnąć. Dlatego, że z tych kartek chciałbym wydobyć początek Ewangelii świętego Jana i pokazać, jak ewangelista Jan wszedł w tajemnicę Boga, który mówi w Jezusie. W Jezusie Słowie. Początek prologu Ewangelii świętego Jana. Taki czasami na Boże Narodzenie ze świętego Jana tekst, trochę trudny, ale kilka zdań, bo to nam się zaraz przyda. To znaczy, ewangelista Jan pokazuje nam tajemnicę Słowa Boga. Tajemnicę Słowa Boga. Na stronie drugiej jestem. Na stronie drugiej. Tak, o prologu. Aha, ja przepraszam, bo ja mam inaczej. Tak. To jest strona czwarta. Chodzi mi o ten taki rozpisany tekst biblijny. O to. Tak. My to znamy. Ale proszę, przy tekście to możecie zobaczyć jeszcze. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Początek objawienia Ewangelii, prawdy o Jezusie. Jan Ewangelista wprowadza nas w niezwykłą tajemnicę. Zobaczcie. Na początku było Słowo. Ja otwieram Pismo Święte Starego Testamentu. Początek tego, kiedy Pan Bóg zaczyna mówić do człowieka. I czytam tak. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Dokładnie to samo. Na początku stworzył niebo i ziemię. A ewangelista Jan pokazuje nam, na początku było Słowo. Czyli przed stworzeniem nieba i ziemi. Było Słowo. Ewangelista wprowadza nas w tajemnicę Słowa Bożego, którym jest Jego Syn Jezus Chrystus. Jak Pan Bóg na początku stwarzał świat, to powiedział tak, niech stanie się światłość, tak? I stało się. Czym Pan Bóg stwarzał świat? Swoim Słowem. To znaczy, jest niezwykła tajemnica Słowa Boga, które Bóg wystarczy, że powie i to Słowo stwarza. Język hebrajski ma też tą specyfikę, że mówić w języku hebrajskim oznacza natychmiast stwarzać. To samo, mówić i stwarzać, to jest jedno słowo. Tajemnica Boga. Bóg wystarczy, że powie i to się staje w Starym Testamencie. A zatem na początku było to Słowo i ewangelista wprowadza nas w tajemnicę tego Słowa i mówi, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wprowadza nas w tajemnicę Jezusa, że Ono było na początku i że było, tu jest taki piękny tekst, w relacji do Boga. Pros. W odniesieniu do Boga, to znaczy wprowadza nas w tajemnicę Ojca i Syna. Że to Słowo było w relacji do Boga, ale żebyśmy nie mieli wątpliwości. I Bogiem było Słowo. To znaczy, że ten Syn, zaraz o tym powie, ma tę samą naturę, boską. Tak? I Bogiem było Słowo, dla ciekawostki, tylko kiedy powie Bogiem było Słowo, to dla odróżnienia od Boga Ojca, żeby nikt nie pomylił, jest to rzeczownik bezrodzajnika. Bezrodzajnika. Żeby było istoty boskiej, ale różny od Boga Ojca. I dalej. Zobaczcie, tajemnica tego słowa. Wszystko przez nie się stało. Trzeci werset. A bez niego nic się nie stało. To, co się stało. I ewangelista pokazuje nam, skoro na początku było słowa, opowiada nam o Jezusie. I mówi, że to przez Jezusa Bóg stwarzał swój świat. Przez słowo. Przez Jezusa. Wszystko stało się przez nie. To znaczy, że Pan Bóg w stworzeniu już obecny był Jezus. Obecny był Jezus. Jako Słowo. Tak? Był pośrednikiem. Słowo Pana Boga, tajemnica Jezusa, był pośrednikiem w tego wszystkiego, co się stało, co raz zaczęło istnieć i istnieje do dzisiaj. I o tym życiu, które było i tak dalej. I jeszcze na 14 werset chciałbym zwrócić uwagę. Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Tajemnica to odwieczne Słowo Boga. Jego Syn. Raz w historii przyjmuje ludzkie ciało. To jest ta tajemnica, o której rozważaliście w minionym tygodniu. Stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Żeby nie było wątpliwości, że stało się człowiekiem, to ewangelista Jan wybierze takie słowo greckie, które to będzie podkreślać, że słowo stało się sarx, to znaczy człowiekiem. Język grecki ma jeszcze inne słowo na określenie ciała, to jest soma. To słowo nie mówi, że słowo stało się mięsem. Dlaczego to podkreślam? Bo kiedyś w Niemczech wyczytałem w artykule cud u Jana Pawła II, że kobieta po komunii świętej, komunia zamieniła się w kawałek mięsa. Słowo nie stało się mięsem. Słowo stało się ciałem. Tak. Słowo stało się ciałem, to znaczy w pełni człowiekiem. My kiedy spożywamy Jezusa, spożywamy Pana Jezusa, nie spożywamy mięsa Pana Jezusa, tak, to tak na marginesie. I zamieszkało wśród nas, język grecki tutaj opowie fantastyczną rzecz i słowo dokładnie rozbiło swój namiot pośród nas. Co to znaczy? Dlaczego to słowo? Pamiętacie Stary Testament? Kiedy Bóg chciał być obecny pośród swojego ludu, kazał zbudować namiot. I w tym namiocie był obecny pośród swojego ludu Bóg. W tym namiocie Bóg rozmawiał ze swoim ludem, z ludźmi. A słowo Jezus przyjął ludzkie ciało i rozbiło swój namiot pośród nas, czyli Bóg w Jezusie stał się obecny na te 33 lata tutaj dla ludzi na ziemi. Dobrze.